OPZZ proponuje dłuższy urlop wypoczynkowy. Aż 86% badanych Polek i Polaków przyznaje, że największe źródła ich zmęczenia związane są z ich pracą. Obecny wymiar urlopów wypoczynkowych, 20 i 26 dni, wprowadzony do kodeksu pracy w latach 70. XX wieku, nie gwarantuje właściwej regeneracji sił pracownika po okresie wykonywania przez niego pracy, a także nie służy ochronie jego zdrowia i przywróceniu mu pełnej zdolności do pracy. OPZZ proponuje zatem, aby wydłużyć w Polsce wymiar urlopu wypoczynkowego do 35 dni dla wszystkich pracowników. Czytamy na stronie organizacji. 35 dni urlopu dla wszystkich, za i przeciw, czy to w ogóle możliwe. Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Według danych OECD, na które powołuje się OPZZ, jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych narodów Europy i świata. Pracujemy rocznie ponad 300 godzin więcej niż Brytyjczyk i prawie 400 godzin ponad średnią w Niemczech. Jeśli nie zarabiamy tyle co oni, to może chociaż warto byłoby pochylić się nad wydłużeniem urlopu z 26 do 35 dni dla wszystkich. Za i przeciw panów zdaniem, czy to w ogóle możliwe?
Znaczy, po pierwsze, Artur, powiedzmy szczerze, że to byłby znaczący koszt dla pracodawców. Ja jestem raczej przeciwnikiem tego rozwiązania, co nie znaczy, że diagnoza OPZZ-u nie jest prawdziwa. Te dane dotyczące tego, ile pracujemy, jak pracujemy, one są prawdziwe i rzeczywiście pracujemy dużo więcej niż Niemcy. No jeżeli ta diagnoza jest prawdziwa, to co zrobić, żeby Polacy byli bardziej wypoczęci? No ja po pierwsze bym życzył wszystkim, żeby te przepisy urlopowe, które już teraz są, które obejmują 26 dni, co do zasady, bo są rzeczywiście różne przypadki, żeby to było realizowane w taki sposób, jaki jest zapisany w prawie pracy, żeby rzeczywiście człowiek mógł dostać 14 dni, czy jakby 2 tygodnie ciągiem. Chciałbym, żeby praktyka była taka, żeby nie powinno być kłopotu z dostaniem 3-tygodniowego urlopu, bo niektórzy psychologowie twierdzą, że dopiero 3 tygodnie to jest taki prawdziwy urlop pozwalający na pewną regenerację. Natomiast dla mnie bardziej ciekawym czy ważniejszym rozwiązaniem jest to, żeby każdy na co dzień w pracy mógł bardziej dostosować, czy miał bardziej elastyczny grafik w tym, jak pracuje. Jeżeli jest oczywiście działalność produkcyjna, gdzie są zmiany, człowiek zastępuje człowieka, tam w naturalny sposób jest trudniej to przeprowadzić. Natomiast jest masa prac, gdzie tak naprawdę szefowie mogliby iść na rękę na zasadzie dzisiaj muszę odebrać dziecko, jutro muszę iść do lekarza i byli bardziej elastyczni. A kodeks pracy legalizował czy wspierał w pracowników w tym domaganiu się elastyczności, to ja myślę, że to by było najlepsze rozwiązanie dla wszystkich.
Tutaj jeszcze jedna istotna rzecz. Ja jako też pracodawca niespecjalnie zgadzam się na to, aby związki zawodowe mówiły mi, ile ja mam jeszcze dodatkowo zapłacić za dni wolne pracowników. To powinno być wypracowane wspólne porozumienie i również posługiwanie się danymi takimi bardzo wybiórczymi. Mieliśmy tutaj przykład Niemiec i innych krajów. No też nie odzwierciedla prawdy. Jesteśmy po jednym z najdłuższych weekendów, zresztą jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie. Jak nie 3 maja i okolice, to ostatnie święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Jeżeli ktoś wziął dosłownie szczątkowy fragment urlopu, to przez 2 tygodnie wolnego, był... Miał wolne. A więc powinniśmy odnosić się do tego, ile mamy tak zwanych dni dodatkowych, ile świąt do tego dochodzi. Oczywiście nie da się wypocząć przez jeden dzień, natomiast w pełni zgadzam się z tym, że powinien być wprowadzony system korzystania z urlopu w systemie ciągłym. Dzielenie tego, ale to wynika również z zapotrzebowania pracowników. Często mają sytuacje takie, w których chcą korzystać z urlopów dzielonych. No i potem nie dziwmy się, że to możemy mówić o pewnym zmęczeniu, braku odpoczynku, relaksu i ten urlop nie spełnia oczekiwań. 35 dni według mnie jest to nie do przyjęcia. Nie jesteśmy w takiej sytuacji gospodarczej i nasze firmy nie są na tyle mocne, żeby ponosić dodatkowe koszty związane z wydłużeniem okresu urlopowego.
Natomiast to jest jeszcze jedna rzecz, o której ja chciałem powiedzieć. że bardzo często ten urlop jest wykorzystywany na przykład przez młode matki, dlatego że muszą zapewnić z jakichś przyczyn losowych opiekę nad dzieckiem. I to jest przykra sytuacja, kiedy część rodziców na wieść o tym, że będą wakacje albo ferie, wpada w pewien stres, bo szkoła jest nieczynna, bo ja może muszę wziąć urlop, a mam coś ważnego do załatwienia w pracy. Więc pomagając ludziom, pomagając pracownikom, ja bym liczył na przykład na to, że oferta szkół w czasie ferii będzie rzeczywistą ofertą opieki nad dzieckiem, tak? Że wtedy nie będzie brany taki urlop, o jakim tutaj pan Michałowski przed chwilą mówił, że ktoś musi 2 dni, 3 dni przetrzymać dziecko, że będzie zapewniona opieka, że ten człowiek, który wtedy musi pracować, będzie mógł pracować spokojnie, a wtedy rzeczywiście jedziemy na co najmniej tydzień urlopu, albo mamy te 2 czy 3 tygodnie, możemy to skumulować i nie musimy tego urlopu dzielić na takie częścióweczki po to, żeby rodzina mogła normalnie funkcjonować. Ja bym bardziej oczekiwał w sferze publicznej, żeby tak zorganizowano tą opiekę nad dziećmi, tak działały szkoły i przedszkola. Przedszkola generalnie działają, ze szkołami jest chyba trochę większy problem, żeby ta opieka w trybie ciągłym była zapewniona, a człowiek mógł wykorzystywać urlop po to, po co jest urlop, czyli realnie odpocząć po pracy.
Bo nauczyciel to też pracownik i też przysługuje mu urlop i powinniśmy
mówić wystarczą dwie osoby
tak,
czasami,
oczywiście.
Prawda?
Powinniśmy bardziej skupić się na pewnych rozwiązaniach systemowych, żeby urlop nie był wykorzystywany jako antidotum na wszelkie problemy.
Dokładnie,
no ktoś
tak.
chce zrobić remont mieszkania tak. i nagle przez tydzień musi wykorzystywać swój urlop, żeby tą sprawę załatwić. Potem mamy problemy, czy jakiś system samodzielnego dokształcania. Nie zawsze pracodawcy się na to zgadzają. Trzeba wykorzystywać urlop i to jest problem, żeby uniknąć podobnych sytuacji. Te rozwiązania systemowe powinny być dopracowane.
Z jednej strony rozwiązania systemowe, a z drugiej strony kwestia tego, jak są stosunki ułożone w pracy, bo przecież można się dogadać z pracodawcą: oj, kierowniku, dzisiaj moje dziecko zachorowało, muszę szybciej wyjść, żeby odebrać je, zawieźć do lekarza i tak dalej. Pracodawca się na to zgadza, nie ma sprawy, nawet możesz jutro nie przyjść do pracy, ale na przykład wybierz sobie jakieś, kiedy mógłbyś to odpracować. To jest kwestia też dogadywania się, byłoby łatwiej.
Ale już
nie
te,
wszędzie
systemy,
to możliwe.
Te systemy już działają, można się dogadywać. Ja jednej rzeczy się obawiam, że skoro teraz OPZZ powiedział 35 dni, za chwilę inna centrala związkowa powie 37, ktoś powie 40, no bo tego typu hasła, kiedy związki zawodowe się przelicytowują w różnych pomysłach, są no, niebezpieczne i mogą prowadzić do absurdalnych sytuacji.
Przeczytałam sobie dosyć ciekawy wpis internauty. Jeśli chcecie, żeby pracujący byli mniej zmęczeni, mniej chorowali, to walczcie o krótszy czas pracy. Dodatkowy urlop jest bez sensu, bo w czasie mojej nieobecności musi mnie ktoś zastępować i dla niego ta praca będzie na 2 etaty. Później jest odwrotnie, więc może i wrócę z urlopu bardziej wypoczęta, ale co z tego, jak później zarżnę się znowuż, zastępując kogoś innego, napisała jedna z internautek. No a co panowie na ten krótszy czas pracy? Jaki on miałby być?
No, to może ktoś zaproponuje niedługo 10 godzin tygodniowo i będziemy nad tym dyskutować? Nie. Wydaje mi się, że słusznie tutaj słuchaczka zauważyła ten problem urlopów i zastępowania kolegów w pracy. Norwegowie to rozwiązali w inny sposób. Są całe przygotowane zespoły ludzi, które w momencie odejścia kogoś na urlop wprowadzają firmy swoich dodatkowych pracowników, wynajmują ich po to, żeby zapewnić spokojną pracę pozostałym pracownikom. Nie obciążać ich zadaniami, które wynikają z braku pracowników związanych z urlopem. Proszę popatrzeć, co jest w tej chwili. Mamy okres ferii i wiele rodzin chciałoby z tymi dziećmi dodatkowy czas spędzić, w związku z czym dzielą urlop, jadą. Ale mamy tutaj taką falową akcję, że wszyscy chcieliby to zrobić. I cóż, albo pracownicy będą, jeden będzie pracował za dwóch, albo nie pozwolimy na tego typu wyjazdy. No nie tędy droga.
No ale też jest taka sytuacja, proszę zauważyć, jak działa część branż w Niemczech czy we Francji, że na przykład tam oficjalny urlop w jakiejś firmie to jest pierwsze 2 czy 3 tygodnie sierpnia. I to jest tak zorganizowane, to jest pewna kultura, to jest pewna zaszłość i to jest tak zorganizowane, że firma jest przygotowana do tego trybu pracy, że wtedy w tym okresie urlopowym zostają naprawdę te osoby, które na przykład są potrzebne do utrzymania ciągłości linii technologicznych, a w przypadku innych zawodów tak naprawdę pojedyncze osoby, żeby firma funkcjonowała, żeby ktoś odbierał maile czy telefony. Natomiast to też jest jakiś sposób organizacji, który o tyle jest dobry, że on ułatwiałby planowanie pracownikom, ale też planowanie w firmie. Oczywiście jest zupełnie osobną historią, czy w każdej firmie, czy w każdej branży można coś takiego wprowadzić. Mhm. Przypomnijmy, że dla części gospodarki, akurat lato czy sierpień, to są
te szczyt. DCT na pewno nie.
Na pewno
pracuje
nie.
24 godziny na dobę, 7 dni
w
tygodniu przez cały
w transporcie, w turystyce to też jest oczywiste, że nie. Budowlanka, wszyscy się śmieją, że budowlańcy też rzeczywiście w listopadzie czy grudniu chodzą.
Rolnictwo.
Na urlop. Rolnictwo także w sierpniu trudno by było, ale tam, gdzie to jest możliwe, być może takie planowanie, lepsze planowanie, przygotowanie, wprowadzenie tego obyczaju byłoby niezłym rozwiązaniem.
Wróciliśmy do rozwiązań systemowych. Ja bardziej od związków zawodowych bym oczekiwał propozycji, jak rozwiązać tego typu sprawy, o których przed chwilą mówiliśmy, a nie wydłużenie czasu urlopu. Jest to nośne takie hasło, bardzo, bardzo się na pewno pracownikom spodoba.
No kto tylko byłby przeciw?
No, no nikt. No tak samo jakbyśmy najchętniej pracowali do 45 roku życia, potem emerytura.
Aczkolwiek z drugiej strony wejdę panu w słowo, ilu pracowników jest takich, którzy mają 26 dni urlopu i potem się okazuje, że coraz więcej tych dni urlopu i nie mają kiedy tak naprawdę go wykorzystać.
Stały
i są wyganiani przez pracodawców na ten urlop.
Tak, stały problem w przedsiębiorstwach zaległych urlopów niewykorzystanych. Niby kary, niby obostrzenia, ale w wielu przypadkach to narasta. Często to się wiąże z tym, że ten pracownik jest niezbędny, bo po pierwsze nie ma go kto zastąpić, a po drugie często on spełnia rolę nie jednego, a dwóch ludzi, bo koleżankę czy kolegę zastępuje w związku z przebiegiem pracy tamtego właśnie pracownika.
Natomiast tutaj też, jak już o tym rozmawiamy, więcej rozwiązań elastycznych. Wprawdzie przepisy tutaj się zmieniały, w różnym czasie były różne, jakie były limity wykorzystania tego urlopu do końca marca, do końca sierpnia. Tak, to były różne stany prawne. Natomiast no, ja jestem przeciwny takiej sytuacji, jak kiedyś ustawodawca wprowadził, że do końca marca musisz wykorzystać cały zaległy urlop, co było pewną fikcją, co dla pracowników było uciążliwe. No nie oszukujmy się, nie każdy jeździ na nartach. Takie marcowe wykorzystywanie tych urlopów to naprawdę dla wielu osób było bez sensu, szczególnie tych, które mają dzieci w wieku szkolnym i jednak wolałyby w innym terminie to zrobić. Także ja jestem za tym, żeby ten system był jak najbardziej elastyczny. Natomiast generalnie, proszę Państwa, no, u nas nie ma wielu układów zbiorowych. Jesteśmy słabi w tej dziedzinie rozwiązań prawnych. Jeżeli byłoby nowy stan prawny, te układy zbiorowe, czy branżowe, czy zakładowe, można by było łatwiej negocjować, one mogłyby mieć inny charakter, czasami także zmieniający zapisy kodeksu pracy, to tak naprawdę jestem przekonany, że pracownicy i pracodawcy w dialogu wypracowaliby najlepszy model rozwiązywania tych kwestii urlopowych. No i tego sobie życzmy. Odgórne rozwiązania kodeksu pracy bardzo ważne, ale one nie zawsze odpowiadają specyfice firmy, specyfice oczekiwań czy przedsiębiorcy, czy pracownika.
Napisała do nas pani Hania z Gdyni. Mam siostrę emerytkę mieszkającą w Szwecji. W czasie letnich urlopów ona pracuje w swojej byłej firmie. Latem zatrudniani są też młodzi ludzie z liceów i studenci, tak żeby inni mogli na ten urlop się wybrać. Co drugi pracownik dostał podwyżkę w ubiegłym roku, najczęściej podwyżki dostawali pracownicy, którzy nie skarżyli się na swoje wynagrodzenie, między innymi specjaliści czy inżynierowie. Z kolei najrzadziej mogły się z nich cieszyć osoby o relatywnie niskich wynagrodzeniach, na przykład kasjerzy, sprzedawcy, kierowcy, robotnicy wykonujący proste prace. Wynagrodzenie wzrosło przede wszystkim mistrzom i brygadzistom, inżynierom, specjalistom, a także robotnikom wykwalifikowanym, wynika z danych Randstad. Wynika też z tych danych, że rosną w związku z tym nierówności płacowe na rynku pracy, bo podwyżki dostają ci, co już dobrze zarabiają, a osoby z drugiego krańca mogą o podwyżkach pomarzyć, o czym donosi Puls HR. Czy rzeczywiście tak jest i dlaczego tak się dzieje i ewentualnie jak wyrównać te nierówności.
Najtrudniej jest wykształcić i przystosować do warunków danej firmy kadrę kierowniczą, a więc powinna ona dobrze zarabiać. Mamy sytuację taką, kiedy zarządzający mogą znaleźć pracę w zasadzie od ręki w innej, często konkurencyjnej firmie, w związku z czym tutaj wspomniana sytuacja, w której nawet nie upominając się pracownik dostaje podwyżkę, często wynika z akcji zabezpieczających właściciela firmy, że dam troszkę więcej, żeby przypadkiem nie było sytuacji takiej, że ktoś mi pracownika ściągnie z mojej firmy do swojej. No to są takie prawa rynku na dzień dzisiejszy, kiedy mamy brak pracowników, szczególnie tych najlepiej wykwalifikowanych. I to jak gdyby wynika z sytuacji na rynku, kiedy to jest jak gdyby rynek pracownika, a nie pracodawcy. Często zastanawiam się, jak długo to potrwa. Bo taka kraina szczęśliwości, no może w pewnym momencie się z tej czy innej przyczyny skończyć. Na pewno nie wpłynie na to ilość obcokrajowców napływających do naszego kraju, ale koniunktura gospodarcza i co wtedy? I co wtedy? Inflacja idzie w górę, mamy lepsze zarobki, ale tutaj sytuacja tego typu, kiedy pracownicy już zarabiają relatywnie dużo, może wpłynąć na kondycję finansową i rozwój przedsiębiorstw. Jeżeli to nastąpi zahamowanie, wtedy również odczują to pracownicy, bo firmy zaczną redukować swoje zatrudnienie i moce jak gdyby wytwórcze będą tutaj ograniczane.
No to co to znaczy relatywnie dużo zarabiamy, no to z akcentem na relatywnie, bo zawsze się będziemy porównywali do Niemców czy Holendrów. I zawsze powiemy, że to jest mało. Tutaj są dwa aspekty. Bardzo często się mówi, że nie ma lepszego motywatora do pracy, także w tym sensie, o którym mówił pan Michałowski, w znaczeniu zabezpieczenia obecności tych kluczowych pracowników, jak taka niewymuszona, pełzająca podwyżka. Dlaczego? Dlatego, że to pokazuje człowiekowi, jeżeli on nie musi walczyć o tą podwyżkę, to jest sygnał, jesteś dla nas ważny, my sami doceniamy ciebie, ale to ma jeszcze jeden aspekt. Taka osoba, nawet jeżeli dostanie względnie niewielką podwyżkę, ona wie, że jak będzie kolejna akcja podwyżkowa albo będzie coś się działo, w naturalny sposób dostanie kolejną podwyżkę. To redukuje ten stres, pójść, negocjować twardo, straszyć, nie straszyć. To są dość stresogenne rozmowy, jeżeli rozmawiamy o wynagrodzeniach, więc takie naturalnie dawane, nawet tam kilkuprocentowe podwyżki, ale systematycznie, to jest bardzo dobre narzędzie w rękach pracodawcy, żeby zatrzymać kluczowych pracowników. Natomiast to, co ta druga część pytania, czyli co robić z tymi na najniższych stanowiskach, no tutaj mamy realizowaną w praktyce całą strategię podnoszenia płacy minimalnej, tak? I my możemy dyskutować, czy za szybko, czy nie za szybko, w jakim zakresie, natomiast ten wzrost płacy minimalnej, który jest bardzo wyraźny w ostatnich latach, on powoduje, że te osoby o najniższych zarobkach, jednak ich prawa na rynku w pewien sposób są też zabezpieczone. Ja przypomnę, nie tylko rośnie ta podstawowa stawka minimalna, ale też wprowadzono kilka lat temu coś takiego jak minimalną stawkę godzinową i ona to jeszcze też bardzo wyraźnie rośnie. I oczywiście ja tu wiem, że część słuchaczy by się oburzyła, bo powiedziała, że jest czarny rynek, ktoś czy szara strefa, tam umowy to jest trochę fikcja. No nie, zakładamy jednak, że mówimy o tej legalnej części naszej gospodarki. Rosnąca płaca minimalna jest pewnym gwarantem tego, że te osoby o niższym uposażeniu, a więc z reguły o niższych kwalifikacjach, też w jakiś sposób będą doceniane. Ja za bardzo nie widzę innych narzędzi, które by nie niszczyły rynku, a gwarantowały komuś wzrost płac, niż właśnie wzrost płacy minimalnej, bo przypomnijmy, to nie tylko jest kwestia tych pracowników, którzy mają płacę minimalną, no to jest taka sytuacja, że jeżeli ta minimalna rośnie, to pewna presja ze strony osób zarabiających więcej niż minimalna, ale niewiele, też jest na pracodawcę. Bo ktoś przychodzi, szefie, no kiedyś to zarabiałem 1000 więcej niż płaca minimalna, a teraz mam tylko 300 więcej. Pora to wyrównać.
Jest jeszcze inny problem z mojego punktu widzenia jako pracodawcy. Chciałbym, żeby system wzrostu wynagrodzeń był powiązany również z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników. Bo można odnieść takie wrażenie, że znaczna grupa pracowników nie jest zainteresowana podnoszeniem swoich kwalifikacji, bo przecież i tak dostaną podwyżkę, bo będzie wzrost minimalnej płacy, stawka godzinowa wzrośnie, w związku z czym on jak gdyby podchodzi do swojej pracy w sposób, oczywiście on jest jakimś tam pracownikiem zaangażowanym, wykonuje to, co mu się poleci, natomiast często zadaje sobie pytanie i to dotyczy również ludzi młodych, w jakiś sposób zawodowo przygotowanych, że nie chcą iść w kierunku podniesienia swoich kwalifikacji i nagle stania się brygadzistą, kierownikiem, kimś jak gdyby w tym awansie zawodowym lepiej usytuowanym finansowo. No to mnie czasami zdumiewa i troszeczkę mam wrażenie, że zapewnienie tego, że z samego faktu bycia pracownikiem dostaniesz kiedyś podwyżkę, bo płaca minimalna czy godzinowa minimalna wzrosną, no jest troszeczkę w moim odczuciu takim destabilizującym, mało takim pobudzającym argumentem, jeśli chodzi o pracę pracowników.
Tutaj trochę polemicznie. Z jednej strony ja rozumiem, o czym pan mówi, ale z drugiej to jest rola pracodawcy, żeby tworzyć takie narzędzia, żeby do tego samodoskonalenia namawiać ludzi. To mogą być wewnętrzne szkolenia, ale to może być premia, czy inne zachęty. Motywatory, zachęty, żeby z takiego korzystać. Ja pamiętam taka historia z zakresu medycyny. W przychodniach tych podstawowej opieki medycznej dyrekcje bardzo niechętnie patrzyły na to, że młodzi lekarze szli na specjalizację, chcieli robić tą dwójkę i tak dalej, no bo wypadał w ileś piątków, bo szkolenia, bo musiał się uczyć i nagle NFZ wprowadził taką drobną modyfikację, że jeżeli przyjmuje w przychodni lekarz, który rozpoczął ten proces dochodzenia do drugiego stopnia specjalizacji, to stawki nieco wzrosły. Nagle się okazało, że wszyscy dyrektorzy byli zachwyceni, że ich lekarze chcą się leczyć i chyba to jest uczyć, chcą się uczyć i doskonalić. To jest chyba najlepsze rozwiązanie.
A nie wszyscy są lekarzami, podejście jest różne.
I już różne więcej sytuacje. Nie porozmawiamy. Niestety, ani na ten temat, ani na kolejny zaplanowany. Słuchacze piszą, nowa dyrektywa Unii Europejskiej, płaca minimalna 60% średniej krajowej. Przypomina pan Mirosław, całe życie trzeba walczyć o awans. Mnie zdumiewa fakt, iż w życiu niektórzy tylko mają ambicje, a ja chcę tylko pracować. Bardzo serdecznie Państwu i słuchaczom dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Ewa Palicka program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję, do usłyszenia.
Miłego weekendu.